Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara. Program realizuje Krystian. Witam, Krystianie. Godzina 13:03. Drodzy Państwo, dzisiaj o tej drugiej naszej porze audycji. Od pewnego czasu Państwo już na pewno zauważyli, że audycje dla chorych proponujemy Państwu albo o godzinie 10:10, albo o godzinie 13:00. Ci, którzy słuchają radia często, zauważyli pewnie, że wiąże się to z tym, że w niedzielę, szczególnie właśnie w niedzielę, radio transmituje wiele uroczystości kościelnych, krajowych, religijnych, krajowych, ale także reaguje na to, co dzieje się na Watykanie. Bardzo się z tego zresztą cieszymy, bo ja wychodzę z założenia, że osoby chore, nawet audycja jest dla chorych, ale osoby, które na przykład przebywają w domu, dobrze, żeby po prostu uczestniczyły w tym, co dzieje się w kościele. Ale zaczynamy nasze spotkanie. Dzisiaj będziemy mówić o zagrożeniach dzieci i młodzieży, zagrożeniach od środków psychoaktywnych, od środków odurzających, od narkotyków, alkoholu, może jeszcze od innych takich niebezpieczeństw. Bardzo serdecznie w studiu witam przedstawicieli Towarzystwa Powrót ZU z Torunia. Witam panią Agnieszkę Słowik, która jest kierownikiem poradni profilaktyczno-społecznej Powrotu ZU w Toruniu. Jest psychoterapeutą rodzinną i prowadzi terapię rodzin, terapię indywidualną i zbiorową, myślę, rodzin, w którym występuje problem uzależnienia dziecka. Witam także rodziców, którzy zmagają się z problemem uzależnienia swojego dziecka, rodziców, którzy są jakoś związani z poradnią Powrót ZU i z tym towarzystwem Powrót ZU. Witam panią Annę, witam pani Aniu, witam panią Paulinę.
Dzień dobry.
I pana Bogdana.
Dzień dobry.
Bardzo serdecznie Państwa witam i dziękuję, że Państwo zechcieli przyjść do radia i że będą Państwo mówić o swoim problemie, o swoim dziecku, Chciałam powiedzieć o tym problemie tak jednak trudnym i bolesnym. Nie jest to łatwe, żeby na forum publicznym dzielić się trudnym doświadczeniem. Może zanim pani Agnieszko, zanim przejdziemy ściśle do tematu, to może powiedzmy kilka słów o Towarzystwie Powrót ZU i o waszej poradni. Tutaj przypomnę radiosłuchaczom, że przez kilkanaście lat już, chyba 17-18 lat, te audycje na temat uzależnienia dzieci i młodzieży proponowane czy prowadzone przez Towarzystwo Powrót ZU są w Radiu Maryja. Głównie to było całe lata za sprawą pani Agnieszki Kasprzyckiej, która była kierownikiem poradni. Niestety pani Agnieszka nie żyje już od 2 lat, tak? Właśnie rocznica druga.
Tak. Parę dni temu.
No właśnie.
Współpracowaliśmy faktycznie przez kilkanaście lat. Pani Agnieszka tutaj bardzo dbała
o ten
wizerunek tutaj i też o tą pomoc Państwu.
O rozszerzanie
tej świadomości
wiedzy,
i wiedzy, tak. To jest taki główny. Dla nas to jest taka misja, bardzo ważna. No obecnie nasze stowarzyszenie dalej działa, dalej udzielamy pomocy rodzicom przede wszystkim, którzy przyprowadzają swoje dzieci z podejrzeniem o branie narkotyków. Mieścimy się obecnie na Jęczmiennej 10, bo mamy piękną nową siedzibę, tak, ze Strumykowej na Jęczmienną 10, dzięki tutaj Urzędowi Miasta, któremu naprawdę bardzo jesteśmy wdzięczni. Tą nową siedzibę posiadamy. Są piękne warunki, oczywiście już zupełnie inne, także zachęcam też to do odwiedzenia naszych rodziców, którzy już też mają rozwiązany problem, a może nie gdzieś tam mają trudność.
Ale mają rozwiązany problem, a mogą służyć innym rodzicom.
A mogą służyć innym rodzicom, oczywiście.
To też chodzi w tej terapii.
Jak najbardziej. Też o to chodzi, że jeżeli się coś dostało, to też warto dać innym. Tak. I to gdzieś tam ta misja i się gdzieś rozszerza, tak?
Tak.
Także poradnia jest, no i zapraszamy.
Może jeszcze telefon na początku, pod koniec programu również podamy, ale może na początku podamy 62 262 14, jak pani widzi, państwo widzą, mówię z pamięci. Przez tyle lat kontaktowania się. 56 na początku. Oczywiście, drodzy państwo, będziemy dzisiaj mówić, jak już mówiłam przed chwilą, o zagrożeniach wakacyjnych dzieci, naszych dzieci i młodzieży. Zagrożeniach, które czyhają w czasie wakacji. Tak sobie myślałam, że jeszcze może 20 lat temu, jak rodzice, jak dzieci wyjeżdżały na wakacje, szczególnie jak same gdzieś wyjeżdżały pod namiot na przykład, to rodzice mówili najczęściej: ubieraj się stosownie do pogody, pamiętaj, żeby się nie przeziębił, prawda? Albo nie jedz tam byle czego, uważaj, co jesz. Albo jak będziesz jesteś nad jeziorem, to nie skacz na główkę. I tego rodzaju rady dawało się rodzicom. Natomiast teraz świat się o wiele bardziej skomplikował, jest dużo więcej zagrożeń. Ciekawe jestem, czy obecnie rodzice do tych wskazówek, do tych przestróg, bo to jest chyba normalne, że jak nasze dziecko gdziekolwiek wychodzi, to się mówi: tylko uważaj na siebie, prawda? Albo pamiętaj, żebyś mi wrócił o odpowiedniej porze. Czy dodają rodzice też jeszcze taką informację o tym, żeby nie kontaktować się z ludźmi jakimiś nieznanymi, żeby nie brać od nich nic i tak dalej? Jak to jest z waszego doświadczenia? Może doświadczenia rodziców? Najpierw rodzicom zadamy to pytanie. Wszyscy państwo mają dzieci nastoletnie, tak? Tak. Więc właśnie, czy kiedykolwiek państwo mówili swoim dzieciom przed wyjazdem?
Ja mam 19-letniego syna.
I... Mówi pani Anna, tak?
Tak. I faktycznie tak było, że wskazówki tego typu: uważaj, nie skacz na główkę, albo uważaj na jedzenie, to były takie rzeczywiście wskazówki. Natomiast gdybym teraz miała mówić swojemu dziecku, to rzeczywiście chyba ta sprawa narkotyków jest najbardziej w tej chwili niebezpieczna i tu zwróciłabym uwagę w szczególności, żeby uważał na kontakty z ludźmi, bardziej był wyczulony, tak jak ja jestem w tej chwili wyczulona. No, tak jak pani redaktor mówiła, to zmienia się świat, zmienia się właśnie młodzież.
Tak, i jest o wiele więcej różnych zasadzek, powiedziałabym. Tak. Na wszystkich właściwie, nie tylko na dzieci i młodzież, ale też na dorosłych. Trzeba po prostu mieć chyba dużo większą wyobraźnię i trzeba być po prostu mądrym, przezornym.
Wiedzę, rodzice.
Proszę bardzo, pani Paulina.
Czym są narkotyki? Jak wygląda człowiek po zażyciu narkotyków? Jak się zachowuje? To jest bardzo ważne, a najczęściej rodzice nie zdają sobie z tego sprawy. I gdzie można narkotyki kupić? A narkotyki można dzisiaj kupić wszędzie.
Ale tak sobie myślę, pani Paulino, że ktoś, kto proponuje naszemu dziecku jakieś środki, to on przeważnie nie jest narkomanem. On pewnie jest tylko tym, który zarabia na narkotykach, tak?
No najczęściej, narkotyki są w środowisku naszych dzieciaków i bardzo często narkotyki posiadają koledzy, kumple, przyjaciele. Ktoś tam poczęstował, ktoś przyniósł. To nie są dilerzy, tak? Bo nam się kojarzy, że tak, no jak dziecko jedzie nad jezioro, to że musi stać nad jeziorem dealer, tak, który sprzeda narkotyki.
Właśnie,
to takie wyobrażenie. Tak. Jedzie paczka dzieciaków, tak, 10 osób nad jezioro. Wczoraj byłam świadkiem takich zabaw nastolatków nad jeziorem. Biorą alkohol i ktoś bierze ze sobą trawę po prostu, którą się pali. To nie waży 3 ton, więc nie widać, że ktoś niesie, tak, wór narkotyków. To są niewielkie dawki, tak, to I dzieci to robią, tak? Alkohol szybciej widać, że niosą wino, wódkę, tudzież piwo. Narkotyków niekoniecznie. To bardzo często są znajomi. Zresztą proszę się spytać tutaj rodziców. Inicjacja z narkotykami bardzo często odbywa się właśnie w czasie wakacji w gronie przyjaciół. Przyjaciół.
Trudno właściwie, wiadomo czym dla nastolatka jest towarzystwo rówieśników, prawda? To jest środowisko ważniejsze od środowiska rodzinnego często, prawda? I teraz jak odmówić? Nawet jak ktoś by miał jakieś opory, czy był ostrożny, no to dla poczucia bycia w grupie często się nie odmawia. Pani Bogdanie, chce pan zabrać głos?
Mi się wydaje, że po prostu nawet sama ciekawość tego dziecka i ciekawość tego dziecka, po prostu spróbowanie tego. No bo ja będąc młodym, to spróbowałem, jak smakuje papieros. No, przez ciekawość po prostu. Tak. I paliłem przez jakiś okres czasu, 15 lat paliłem. Potem szczęśliwie udało mi się rzucić. I tu przypuszczam, że też jest taka sytuacja, że w gronie rówieśników, no, nie chcę być gorszy i spróbuję, a może i przez ciekawość, nie? Tak mi się wydaje.
Tak, a dlaczego?
Marihuana nie jest też bardzo często uznawana jako narkotyk w środowisku młodych ludzi. I to jest tak głęboka dyskusja od lat. Mamy zwiększoną tolerancję, tak, na używanie. Bardzo często mówi się, no, zapalenie marihuany to jest tak jak wypicie piwa, tak? Jeżeli my jako dorośli mamy takie postawy, już niestety coraz częstsze są to postawy, niestety również wśród osób dorosłych, no to nie ukrywajmy, to będziemy liczyć na 16-latek będzie podobną postawę wykazywał. A więc jak ta liberalizacja postawy powoduje, że młodzież naprawdę czuje się zupełnie bezpieczna i ignoruje totalnie jakby też ten wątek, że to może być w ogóle niebezpieczne, tak? Że narkotyk może być niebezpieczny, alkohol, marihuana mogą być niebezpieczne, mogą być nawet śmiertelne. Wakacje.
Tak, właśnie. Dlaczego wakacje są? Bo rozumiem, że zaczęliśmy od tego i bardzo dobrze, że w wakacje często jest inicjacja, ale dlaczego też wakacje są takim bardzo okresem, który zwiększa niebezpieczeństwo jeszcze wtedy, kiedy zaczyna się brać?
Mnie się wydaje, tak jak było w przypadku. Pani mogę to oczywiście się do swojego dziecka odwoływać, tak? Mnie się wydaje, że jakby w przypadku właśnie naszego syna, to wakacje to jest taki okres czasu, gdzie nie ma się takiej jakby kontroli chociażby wychodzenia dziecka z domu. My, rodzice pracujące, tak? Idziemy do pracy, wracamy, dziecko niby jest w domu, ale rzekomo wychodzi, nie mówiąc nawet gdzie, a nawet gdyby
mówił...
No bo
ma odpoczywać, prawda? Tak, ma troszeczkę odpoczywać, swobodniej żyć.
Ale tak. Nawet kiedy mówi, gdzie idzie, to i tak często nie jest to prawdą, tak? Bo jeżeli już przebywa u kolegów, którzy go poczęstowali marihuaną, bo tak było w przypadku syna, no to te początki zawsze są takie, że kryje, tak? Każdy z nich będzie krył i tego nie będzie, tego tak po prostu widać, nie? Dopiero później. Kiedy my pewne też doświadczenie mamy oczywiście, bo my też musimy zapoznać się z tymi środkami w sensie wiedzy, tak? Jak się czuje po marihuanie, co można zaobserwować, czy czerwone oczy, czy jest ospały, tak. Czy jest wybuchowy, czy nadwrażliwy. I to później dopiero jakby sam się zdradza, tak? Takim zachowaniem, nie? Natomiast rzeczywiście tak jest, że w wakacje mają tą większą swobodę.
Tak, my rodzice troszeczkę tak patrzymy tak łagodniej
jakby, tak, prawda? Tak.
Mówimy o tych rodzicach, o tych dzieciach, które są w domu, prawda? Tak, pani Paulino?
Tak, nasz syn zażył pierwszy raz narkotyki w wieku lat 12, właśnie w czasie wakacji między 6 klasą a 1 klasą gimnazjum. I nasz syn odsunął się od nas w tym czasie. My zauważyliśmy dopiero niestety po paru latach, że bierze narkotyki, ale u niego objawiało się to w ten sposób, że właśnie przestał wychodzić z domu, przestał interesować się czymkolwiek, również kolegami, sportem. Właściwie siedział tylko w domu i grał na komputerze. I to było jego jedyne zajęcie. I odsunął się kompletnie od rodziny, emocjonalnie, unikał kontaktów z nami. Takie tak. są właśnie pierwsze
I
objawy.
Po czasie dowiedzieli się państwo, że w wakacje była inicjacja.
Tak, on przyznał się, kiedy pierwszy raz wziął. Okazało się, że to było w wakacje, dostał od kolegi, został poczęstowany przez kolegę. A najczęściej, ja chciałam to jeszcze powiedzieć, to jest bardzo ważne, że najczęściej zażycie narkotyków trzeba wiązać z piciem alkoholu, bo to się bardzo, bardzo często wiąże, że młodzi ludzie piją.
Alkoholu, przeważnie piwa.
Piją no, tak. piwo i do tego palą. Właściwie to już jest normalne.
Tak.
Bogdan, tak, w moim Bogdan, przypadku proszę. Ja już wiedząc, że syn jest uzależniony, zadałem mu pytanie, kiedy zapaliłeś pierwszy raz. On mi powiedział, że będąc u kuzynki na Śląsku, będąc w klasie szóstej, mówi, że pierwszy raz zapalił. To przez samą ciekawość, nie? No, i dlatego, no, będąc u kuzynki, po prostu też nie było z mojej strony kontroli tam. Rodzice też pracujący są i też nie było tego nadzoru na pewno, nie?
Tak. Ale proszę państwa, chciałabym wrócić do takiej sytuacji, kiedy dzieci nasze są poza rodziną w czasie wakacji. Bez obecności rodziców, prawda? Bez tej codzienności, codziennej obecności. Nawet jeżeli rodzice są bardziej łagodni, prawda? Wtedy nie w czasie wakacji nie kontrolują w domu tych godzin dokładnie, to jednak widzą to dziecko codziennie. Ale wyobraźmy sobie, że dziecko idzie na 2 tygodnie i zaczyna brać. Jakie niebezpieczeństwa czyhają wtedy, kiedy dziecko zaczyna, jest pod wpływem.
Jest pod wpływem.
Tak.
No wakacje to taki jest
czy alkoholu,
czas.
Czy narkotyków.
Alkohol, tak. narkotyki, bo jeżeli mówimy o narkotykach, to też miejmy tutaj na uwadze alkohol, który też jest narkotykiem. Wakacje. Pamiętajmy, że na przykład alkohol działa hamująco. To też jest taka dosyć ważna informacja dla państwa, bo bardzo często się jednak ludziom wydaje, że alkohol pobudza, tak? Alkohol hamuje. Wiemy, że przy wysokich, niskich temperaturach jest to bardzo niebezpieczna rzecz, dlatego że można dojść do na przykład zaśnięcia, tak, utraty przytomności w wyniku podwyższonej temperatury. Nawet ostatni przypadek pani się ugotowała we własnym samochodzie po alkoholu, dlatego że po prostu można stracić przytomność. Tak jak na mrozie osoby pod wpływem alkoholu zamarzają, bo się nie czuje bólu, tak, gdzieś tam ta reakcje są osłabione.
Tak.
To jest bardzo ważne. Jednak to jest słońce, to są często plaże, gdzieś tam wypady na jakieś festiwale, wyjazdy. Młodzież korzysta, potrafi pięknie też z tego korzystać, przecież nie tylko mówimy o kontekście negatywnym, ale faktycznie no, korzystają. Jak się korzysta, to się korzysta, jak ja to mówię, na całego, tak? Czyli nie ma tak, że inicjacje to jest tak, wypiję pół piwa, tak? Bardzo często jak młodzież pije, czy używa, to jak ja to nazywam na umór, tak? Czyli do momentu upicia. Jeżeli to jest do upicia się, tak? To trzeba pamiętać, że każdy organizm bardzo indywidualnie działa na alkohol i narkotyk. Bywają takie przypadki, jak w przypadku amfetamin, metamfetamin, nawet jednorazowe używanie może być śmiertelne. Ponieważ każdy organizm działa indywidualnie, odpowiada na dawkę narkotyku. Tak. To, że kolega
świetnie
było okej,
okay,
dobrze,
tak.
wszystko poszło okej, okay, to nie znaczy, że my. Tym bardziej, że bardzo często nie kontroluje się wtedy dawek, bo jak się bierze na umór, to też nie do końca kontroluje się dawki. To jest druga rzecz. Łączy się alkohol plus narkotyki. Wtedy one już działają zupełnie inaczej. One są wtedy bardzo niebezpieczne i nigdy nie można przewidzieć, jaki będzie reakcja organizmu. Zwolnione są reakcje. Mówi się, że taki człowiek pod wpływem narkotyków, alkohol ma w ogóle zwolnioną reakcję, a więc łatwiej o urazy, o wypadkowość. Woda, narkotyk, alkohol tak. prawie równa się śmierć.
Tak ciągle mówimy,
i tak można by było
ostrzegamy nie wchodzić po alkohol,
bardzo.
Po narkotykach do wody. A
zobaczcie,
ile już jest ofiar w Polsce.
Ile ofiar, prawda? Ponieważ pod wpływem alkoholu, narkotyków, bardzo często teraz pod wpływem marihuany, bo to wiecie, nie, alkohol łatwo wyczuć, marihuany nie, a podobnie człowiek się zachowuje po marihuanie jak po alkoholu. A wówczas spowolnione są reakcje, jazda samochodem, państwa dzieci mają po 17 lat, mają auta, bardzo na to warto uważać. Brawura pod wpływem alkoholu, narkotyków, skaczą do wody, korzystają naprawdę na całego, tak? Jakby z tych wakacji. To jest brawura, łatwo wypadkowość. Ostatnio miałam taką okazję rozmawiać z ratownikiem medycznym. Mówi, te dzieciaki, jak jest impreza, tak, alkoholowa, narkotykowa, jeżeli się coś dzieje, jakiś wypadek, jakaś potrzebna jest pomoc medyczna, okazuje się, że znacznie wolniej wzywają pomoc z opóźnioną reakcją.
Tak, bo reakcje są opóźnione.
Potem panika, próbują tak, ukryć fakty pewne tak. I ta pomoc przyjeżdża, na przykład może przyjechać później. I ostatnią rzecz, jaką Państwu chcę powiedzieć, to jest to, że pod wpływem narkotyków łatwo też być jakąś pewną rodzają ofiary, tak? Mm-hmm. Na przykład u nastolatek pod wpływem alkoholu łatwiej jest na przykład o kontakty seksualne, które są niechciane, dlatego że to jest też, wykorzystują to mężczyźni. Mm-hmm. Już nie mówiąc o pigułkach gwałtu, prawda? Czyli o tak zwanych narkotykach, które można nieświadomie również użyć. To powoduje wszystko, że zbierając to, ten worek jakby tak. Różnych doświadczeń, może okazać, że one są bardzo niebezpieczne, mogą być śmiertelne nawet. Także kiedy ja mówię o narkotyku w wodzie, samochodach, tak, i tym, tej wolności wakacyjnej, no to robi się niebezpieczny obraz, no niestety.
Tak, i dziecko, przejdźmy teraz do tego etapu, kiedy dziecko wraca do domu po wakacjach, czy są jakieś takie symptomy, nie wiem, zewnętrzne, wyglądu dziecka, czy też zachowania dziecka, na które trzeba by zwrócić uwagę? Albo nawet na co trzeba zwracać uwagę, jak nasze dziecko zwraca? Obojętnie, czy my przeważnie nie wiemy, ale za każdym razem, kiedy wraca dziecko z wakacji, na co by trzeba zwracać uwagę?
Pierwszą rzeczą jest wygląd.
Pani Paulina.
Trzeba spojrzeć mu w oczy i zobaczyć, czy źrenice są powiększone, czy reagują na światło. No to tego już trzeba się nauczyć, tak? Tutaj właśnie w stowarzyszeniu odbyliśmy taki kurs, gdzie nauczyliśmy się, jak badać dziecko na zażywanie narkotyków. Drugą sprawą jest to bardzo ważna rzecz. Dziecko zaczyna zupełnie inaczej się zachowywać. Staje się jakby obcym człowiekiem. To znaczy nie ma emocji, nie wyraża swoich emocji.
Nie. Znaczy nie opowiada o tym, co było na wakacjach, czy
nie.
Co? O to chodzi.
Mało, tak? Mało go w ogóle interesuje. Nie ma żadnych zainteresowań. Jest po prostu takim człowiekiem bez emocji, bez pasji. Żyje właściwie w takim swoim świecie. Odsuwa się. Często jest agresywny. Trzeba zwrócić dużą uwagę też na kosztowności w domu, na to, żeby nie zostawiać pieniędzy na wierzchu, bo zaczynają się kradzieże, zaczynają ginąć pieniądze z portfela lub jakieś tam wartości.
To znaczy rozumiem, że wtedy, kiedy coś ginie w domu, to jest już jakiś sygnał, tak. Że coś się dzieje może z naszym dzieckiem, tak?
Tak? Tak.
Panie Bogdanie, dziękuję pani Paulino.
W przypadku zauważyłem po prostu, że były to drobne kwoty, bo no jak to człowiek miał te pieniądze, to nie zwraca uwagi, ale te kwoty większe były i po prostu zauważyłem, że po prostu coś jest nie tak. Zawsze pieniądze były, leżały na stole, nigdy nie ginęły, a tu po prostu z kieszeni mi ginęły, nie? I dało to po prostu sygnał, że coś jest nie tak. No oczywiście też tu w moim przypadku syn, tak jak tu koleżanka nadmieniła, odsunął się od rodziny. Rodzina to była tylko po to, żeby przyjść, porozmawiać z wieczorem parę minut, tylko że jestem obecny, wróciłem, zasygnalizować. Najważniejsze dla syna byli koledzy, którzy
ale
po prostu...
Panie Bogdanie, to jest na pewno, no to jest ważne, ale to jest takie bardzo, powiedziałabym, normalne dla wieku dorastania, kiedy
nie
dziecko...
To momentalnie.
Dla dziecka są ważniejsi koledzy po prostu.
Nie, no mam trójkę dzieci, aha. Po prostu zauważyłem, że jest to jakiś stopień.
Ja celowo o to pytam, bo często rodzice mówią, no ale czego to wymagać? Przecież wiadomo, że on będzie cały, jak to się mówi potocznie, ciągnął do kolegów, a co on ma z nami tutaj gadać? Prawda?
No nie do końca. Mówimy, a dlaczego zadam pytanie? No, porozmawiajmy, w domu zostanie. Ja wolę towarzystwo kolegów. Ja wolę z kolegami porozmawiać, mówi, to towarzystwo kolegów odpowiada. Taki no, zrobi się zimny, bym powiedział, do rodziny, nie? No i dlatego też po prostu jest to sygnał, że po prostu trzeba się przyjrzeć. Powroty późniejsze, bo umawia się, że idzie do kolegi na przykład i będzie o 20. Nie ma go. 22. Wysyła SMS-a, przepraszam, ale będę później. I to się przesuwa w czasie, nawet do północy były takie sytuacje, no i to był taki duży sygnał, że coś się dzieje z tym dzieckiem, nie? Ale to do mnie nie docierało po prostu.
Wraca do domu takie dziecko, tak, po godzinie późno. Rozumiem, rodzice bywają zmęczeni i już sami leżą, tak? Proszę Państwa i apeluję, jeżeli dziecko tak faktycznie postępuje i robi, to warto by było otworzyć temu dziecku drzwi i chociaż zobaczyć, w jakim stanie wrócił. A umówmy się szczerze, z mojego doświadczenia terapeuty, bardzo dużo rodziców mówi, że nigdy tego nie robiło. Dziecko otwiera sobie drzwi i wchodzi do domu, tak, idzie spać.
Wyszło dziecko, to już mogę spokojnie zacząć.
Godzina 10:11, następnego dnia my się z nim spotykamy, tak? Umówmy się, jeżeli dziecko przyszło pod wpływem czegokolwiek, albo już jakby po stanie odurzenia, no to już po tych kilku godzinach my już nie będziemy widzieć reakcji, tak?
To bardzo ważne, teraz powiedziała Pani.
Przywitajcie
Agnieszko.
To dziecko nawet o drugiej w nocy. Jeżeli się decydujecie i pozwalacie swojemu dziecku o drugiej w nocy wrócić, to niestety do drugiej w nocy nie śpicie.
Tak,
to jest taka
pewno.
Podstawowa zasada.
Oczywiście.
Otwórz te drzwi, przywitaj swoje dziecko, powiedz jak było.
Albo
tak?
Nawet jak ono samo otworzy, bo dzieci mają klucze, dzień dobry. To jednak wstań.
Dobry wieczór.
Zobacz,
tak, witaj, fajnie, że wróciłeś. Jutro pogadamy, bo się może zawiodłam, tak?
Tak,
może, ale chociaż żeby się z nim spotkać, tak? Z tym dzieckiem, tak? To też apeluję tutaj do Państwa, to jest bardzo ważny taki moment, tak? Jakby w tym oglądaniu i obserwowaniu dziecka.
Tak. Panie Bogdanie, skoro Pan tu zaczął mówić o waszej obserwacji, o Pana obserwacji Waszego dziecka, to proszę powiedzieć, w jakim momencie Państwo się zaniepokoili?
No ja powiem tak. Mnie to uświadomiła córka. Zasygnalizowała. Ja po prostu nawet po informacji córki, że no syn jest uzależniony, żeby zrobić z tym porządek, po prostu nie do końca docierała ta informacja do mnie. Nie widziałem po prostu tych, no nie, dlaczego tego nie widziałem? Moja niewiedza była powodem tego,
no
że nie
widziałem. No i zaskoczenie w normalnej, dobrej rodzinie, prawda? To jest przeważnie ta reakcja, prawda? Jak to?
Dlatego bym po prostu kilka zdarzeń i sytuacji, które nastąpiły w późniejszym terminie, przyczyniły się, że po prostu podjąłem decyzję, po prostu, że zgłosiłem się do poradni.
Ale Panie Bogdanie, proszę powiedzieć nam, czy wtedy, kiedy córka Panu jakoś sygnalizowała, czy Pan pytał dziecko swoje, czy Pan pytał syna o to?
Tak, tak,
no
oczywiście.
I co?
Mówi, że nie. Nie, on do końca nawet tam mówi, że nie jest uzależniony. Jak dopiero po jak już je przyznał, że jest uzależniony, to on stwierdził, że marihuana
to nie jest
narkotyk. Wszyscy mówi, alkohol to jest gorsze, bo ludzie nie wiedzą, co robią. A ja sobie zapalę, z kolegami się pośmieję i wrócę i jest dobrze. Mhm. I takie podejście było. Naprawdę dla mnie to było zaskoczenie, nie? Bo na tamten czas moja wiedza nie była po prostu taka jak na chwilę obecną, nie? I teraz wiem, żebym miał tę wiedzę obecną, to bym też wiedział, jak reagować, nie? A tak po prostu w pewien sposób człowiek też usprawiedliwia to
ale
dziecko.
Ale zwrócili się Państwo do powrotu ZU, do poradni powrót ZU i co?
Tam no i co? Była no i jakaś... I po prostu...
Instruktaż, nauka?
Tak, nie, oczywiście.
Jak to się odbywa właśnie?
No po prostu... Agnieszka uświadomiła po prostu na to zwrócić uwagę, co robić, żeby po prostu wyleczyć to dziecko. Przede wszystkim konsekwencja, być stanowczym. Jak się powiem, to dotrzymuję słowa. I po prostu nie ma tego, że po prostu dziecko zachowuje się inaczej. Nie? Ale ciężko to zrobi, bo dziecko przez ten okres przechodzi i ono już ma pewne nawyki, że dla niego, że ty masz być o 8, to jest o co temu ojcu chodzi. Czy jesteś chory, nie? Inni chodzą, przesiadują i nie ma problemu.
Tak.
A ty się mnie czepiasz, nie? Takie podejście.
Wiecznie się mnie czepiasz. Tak. Coś się...
Inni chodzą, a tylko do mnie masz pretensje, nie? Mhm. Ja porównałem z innymi dziećmi, a bo nie lubią w domu, a ja wolę z kolegami. Mhm. No. I takie podejście to było dla mnie no, w pewien sposób może nie dziwne, ale
trudne
nie? Do zrozumienia. Wszyscy mówi, kilka lat młodsi są, rozmawiają sobie, mówię, no ale można to posiedzieć do tej godziny 8 do zawidnia, jak jeszcze jest widna, jest 22:03, co wy tam robicie? A nic, rozmawiamy, nie?
Na przystanku, na wsi.
Tak,
na przystanku,
oczywiście.
Na wsi rozmawiają. Drodzy Państwo,
dziękuję
niewątpliwie od rodziców wszelkie takie podejmowanie takich kroków terapeutycznych, tak, czy przyjście na zdiagnozowanie dziecka jest trudne. Dlatego, że my mamy swoje wyobrażenia o dziecku, często mu wierzymy. Niekiedy nawet jesteśmy skłonni faktycznie przyznać dziecku, że to jeszcze nie jest takie złe. No, od czasu do czasu, to wiecie, to no nie róbmy tragedii, jak to mówią rodzice. No faktycznie, jeżeli jest to od czasu do czasu, to może nie powinniśmy zbyt mocno panikować, ale dobrze by było wykluczyć u dziecka jednak systematyczne używanie narkotyku, bo to jest jednak różnica. I na pewno takim bardzo poważnym krokiem to jest odwaga w rodzicu, jednak pójdę i to skonsultuję. Pójdę, dowiem się, czy to faktycznie jest już problem, czy to jeszcze problemu nie ma. Tak? To jest ten moment, gdzie trzeba dużo odwagi w sobie znaleźć. Dzieci bywają bardzo przekonujące. To są dzieci bardzo fajne, bo to są dzieciaki przecież nasze, kochane, ukochane, tak? Są bardzo sprytne, cwane, mają świetną wiedzę, oczywiście internetową, tak? Albo przez kolegów są wyedukowani. Więc oni świetnie są przekonujący.
Wiedzą, jak manipulować.
Wiedzą, jak manipulować. I bardzo odraczają decyzje, wasze decyzje, drodzy rodzice, żebyście gdziekolwiek poszli z tym. Pamiętajcie, na rękę jest waszym dzieciom, żebyście nigdzie z tym nie szli, bo jak pójdziecie, to może się okazać, że to będzie na niekorzyść dla nas.
Tak, że się czegoś dowiecie i będziecie...
Jaka była reakcja, proszę się spytać tutaj rodziców, ich dzieci, jak zaczęli chodzić do poradni i się uczyć, to przypomnijcie sobie te reakcje, bo ja je pamiętam.
Tak, był ciągły na początku, kiedy zaczęliśmy chodzić do poradni, bo
a nasze... A sami zaczęliście chodzić na...
Oczywiście, my, bez bo to tak. Dziecko nie musi chodzić nigdzie, aha, to my tak. musimy chodzić i my musimy się zmienić, a nie dziecko, bo tylko nasza postawa dziecko wyleczy.
No i co?
Syn był wściekły i cytuję, kiedy wy w końcu przestaniecie tam chodzić? Bo nasza postawa tak bardzo się zmieniła, my staliśmy się tak konsekwentni i twardzi w naszych postanowieniach, że on, po prostu było mu ciężko żyć nagle z takimi rodzicami, tak. którzy nagle zabraniają, mówią jednym głosem, a nie mama na wszystko pozwala, tata jest niedobry. To jest bardzo ważne właśnie, żeby rodzice, tak, małżeństwa, żeby pracowali, pracowały wspólnie i żeby oboje rodzice się uczyli i oboje próbowali to dziecko wyleczyć, a nie tylko jedno z nich.
A czy pani jakoś tak zauważyła, czy państwo tutaj, rodzice, państwo, którzy są w studiu, zauważyli państwo jakąś taki moment, kiedy dziecko jak gdyby spuściło z tonu, mówiąc potocznie, czy jak gdyby
poddało się
temu? Czy...
No, niestety jest to bardzo przykre, ale dziecko musi bardzo nisko upaść, żeby się poddać. Mm-hmm. Także musimy, przeważnie jest tak, że musimy przejść bardzo trudną drogę.
Także to nie jest tak, że kiedy rodzice zaczną swoją...
Tak, że rodzice powiedzą dwa razy, ja nie życzę sobie, żebyś brał narkotyki w moim domu, że dziecko przestanie. To nie jest tak. Niestety jest bardzo, bardzo trudno i musieliśmy przejść naprawdę bardzo trudną drogę, ale udało się nam. Na razie nasz syn jest w ośrodku. Mm-hmm.
Czy pani Bogdanie, pana dziecko również jakoś jest w terapii? Czy...
Tak. Jest również w ośrodku. Na chwilę obecną jest wszystko dobrze, nie? Mm-hmm. Ale wracając po prostu do zachowań, to po prostu tak tylko koleżanka odmieniła, to syn był agresywny, nie dał sobie nic wytłumaczyć, po prostu twierdzi, że to po prostu jest, że on nie jest uzależniony i do końca twierdził, nawet jak jechaliśmy do ośrodka, również powiedział, że on nie jest uzależniony i nawet i po prostu twierdził, że on już do tej rodziny nie należy, ty nie jesteś moim ojcem. Naprawdę dużo złych i przykrych słów usłyszałem. Ale dla mnie to jest normalne było, bo zostałem świadomy.
Zdobyliście wiedzę o uzależnieniu i państwo już wiedzą, że to choroba jak gdyby.
Tak. I dla mnie jak pierwsze początki jego reakcje były bardzo. Był bardzo ordynarny, nieprzyjemny, przeklinał. Dla mnie to było szokiem. No rozumiem, między rówieśnikami mogą tam sobie porozmawiać, mają te swoje grypsy. Ale żeby tak w ten sposób się odnosić do ojca, to dla mnie było... No ciężko to było przyjąć mi, ale po prostu po grupach wsparcia po prostu jestem spokojny, wiem, że to choroba i to
tak,
w ogóle mnie nie rusza. Wręcz po prostu ja go prowokowałem i że po prostu dawałem do zrozumienia, że tym działaniem nic nie wskórę.
Aha, i... że pan jest o krok dalej, czy pan ma większą, ma pan wiedzę i nie da się pan sprowokować.
Oczywiście. Tak? I to mi pomogło po prostu w dążeniu do umieszczenia syna w ośrodku.
Tak, dzięki pani Bogdani.
Trzeba też tak przyjąć, tak? No, to jest bardzo trudne. To jest chyba najtrudniejsza droga rodzica, że konsekwencja nie oznacza braku miłości, że wprost przeciwnie, jeżeli uznajemy, że nasze dziecko się zagubiło, potrzebuje naszej pomocy, to potem ta konsekwencja, ta do celu, że my zrobimy wszystko, żeby ciebie uratować, jest wyrazem miłości, tak? Czyli konsekwencja w tym przypadku tej choroby równa się miłość. To jest bardzo ważne. Myślę, że też Ania miała takie doświadczenie. Duże wyrzuty sumienia, że się krzywdzi dziecko, tak?
A teraz pytanie,
że jest się zatwarty.
Chciałoby się dziecko przytulić, całować i zrozumieć, a tu trzeba inną postawę.
Tak, tak? Właśnie tak pani w moim przypadku było, że ale to już wiem, że tak trzeba. Konsekwencja jest najważniejszą rzeczą. Ogólnie jest tak, że rodzice jakby nie dopuszczają do siebie tej myśli, nie chcą dopuszczać, może tak, że jest problem z moim dzieckiem. Uciekają od tego, boją się tego. A tu właśnie my jesteśmy takim przykładem tutaj, że jeżeli się bardzo kogoś kocha, a tu akurat wiadomo, to jest przypadek naszych dzieci, no to nic nie stanie na drodze, bynajmniej mi i mojemu mężowi. Nic nie stanęło na drodze, żeby mu pomóc. Po prostu.
Że nawet środki trudne, tak?
Dzieci mówią, a chyba mnie bardzo nienawidzisz, skoro mi to robisz. Aha. A ja zawsze powtarzam, oni cię muszą strasznie kochać, skoro to robią. Bo tylko rodzic ignorant odpuści i powie, dobra, będzie co będzie. Twój rodzic się tu przyprowadził nie dlatego, że chce się ciebie pozbyć, bo chce mieć grzeczne dziecko, bo chce mieć dziecko, które ma chodzić do szkoły i fajnie się... Twój rodzic ciebie kocha i chce cię uratować. To jest bardzo ważny kontekst, bo co to jest tak naprawdę? To jest motywacja. Miłość jest tutaj motywacją. I rodzice akurat ci, z którymi udaje mi się na co dzień pracować, jak się odwołuje do tych ich pokładów miłości, pracują znacznie lepiej, szybciej uzyskują efekt. Albo dziecko w terapii umieszczają, albo na leczeniu. Nie wszystkie dzieci trzeba umieszczać, ale trzeba jakiś pierwszy krok podjąć. I jak się odwołujemy jednak do miłości, a nie do tego, że zrobię z tobą porządek, bo to nie o to chodzi, że dziecko nam przeszkadza, bo chodzi, bo wraca w nocy, bo się odurza, bo jest niegrzeczne, bezczelne, bo kradnie. To przeszkadza. Ale nie dlatego chcemy cię umieścić, żeby się ciebie pozbyć, tylko chcemy cię uratować, bo to są objawy twojej choroby. Choroby się leczy, ma to do siebie. Także chcę państwu tylko tyle pocieszyć, że diagnozujcie swoje dzieci pod kątem używania narkotyków. Nie bójcie się tego tematu, bo jeżeli się okaże, że to faktycznie jest problem, to mam dobre wieści i nowiny. To można leczyć i to można wyleczyć. Więc nie bójcie się, są choroby,
i
których
tak
nie
jak
można.
Mówisz o wielu chorobach, im wcześniej, tym lepiej.
Im wcześniej, tym lepiej.
Dobrze, może tym zakończymy tę naszą rozmowę w studiu. Powiemy tylko, że jeżeli państwo, którzy słuchają tej audycji, no nie dotelefonują się, nie dodzwonią do tej audycji, a chcieliby porozmawiać, to takich placówek powrotu ZU w Polsce jest sporo. A jeżeli by chcieli państwo zadzwonić do Torunia, to przypominamy telefony.
62 262 14 56,
ten numer kierunkowy do Torunia. Drodzy państwo, dzisiaj rozmawiamy o zagrożeniach dzieci i młodzieży w czasie wakacji, zagrożeniach płynących z od strony alkoholu, używek i różnych innych takich sytuacji, które mogą wpłynąć źle na nasze dziecko. W studiu są przedstawiciele Stowarzyszenia Powrót ZU. Ja tak skracam oczywiście. Proszę powiedzieć całą nazwę, Pani Agnieszko. Stowarzyszenie
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U. Mieścimy się na Jęczmiennej 10 w Toruniu. Tak. Serdecznie zapraszamy. Macie też Państwo mnóstwo placówek w swoich gdzieś tam miejscach.
Tak, wystarczy pewnie wpisać.
Tylko proszę, żebyście Państwo na przykład wpisywali wojewódzkie ośrodki terapii uzależnień, prawda? To mogą być jacyś psycholodzy, nawet w szkołach, tak? Jeżeli Państwo jesteście skłonni gdzieś kogoś prosić o jakąkolwiek pomoc psychologiczną, to dobrze by było. Większość placówek ma jednak adresy, tak? To są placówki, oczywiście nawet w swoich parafiach, czy poradniach rodzinnych, tak? Przy parafiach, które niektóre wiem, że parafie takowe prowadzą. Możecie Państwo dzwonić na telefon zaufania, który jest ogólnopolski. Jeżeli wpiszecie sobie na stronę internetową, wejdziecie telefon zaufania, czy poradnia internetowa również przy Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Towarzystwa Powrót z U, czy takie poradnie właśnie przy wojewódzkich ośrodkach terapii uzależnień, to na pewno adresy i numery telefonu Państwa wyskoczą. Także serdecznie Państwa zachęcam.
Bardzo dziękuję Pani Agnieszko za tę informację. To ona służy temu, żeby Państwo mieli świadomość, że nie trzeba być osamotnionym. Że można znaleźć pomoc. Wystarczy jak gdyby się rozejrzeć i spróbować tę pomoc znaleźć. Drodzy Państwo, oddajemy Państwu już głos. Mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać z gośćmi tej audycji. Pani Agnieszka Słowik, kierownik poradni profilaktyczno-społecznej w Toruniu, poradni prowadzonej przez Powrót z U, pani Anna, pani Paulina i pan Bogdan, rodzice dzieci, które mają problem z uzależnieniem. Podaję telefony 655 23 55, 655 23 56, 56 to numer kierunkowy. Oczywiście prosimy, aby dzwonić Polska Północna, Południowa. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200. I podam również telefony dla zagranicy, bo o tej porze już USA i Kanadzie ludzie się obudzili. A więc 40 011 48 56. 655 23 33 655 23 66. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o uzależnieniu od narkotyków i od alkoholu naszych dzieci i młodzieży, o zagrożeniach, które czyhają w czasie wakacji na dzieci i młodzież. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja, w audycji dla chorych rozmawiamy o zagrożeniach wakacyjnych dzieci i młodzieży. Mamy już telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław Wejsierowa.
Witamy Pana.
Ja Państwa audycję słyszałem od jakiejś części tylko, nie całej, ale wiem, że jest problem uzależnienia. Ja bym tylko chciał poruszyć jeden aspekt tego problemu. Chodzi o alkohol. Myślę, że to wiadomo, że tutaj dorośli mają swój udział w tym nieszczęściu, ponieważ zezwalają na to, by był on wszędzie i powszechnie dostępny. Czytałem gdzieś, że bodajże w Kanadzie jest taki przepis, że alkohol może być tylko w sklepach za specjalną zagrodą. Nie może być widoczny dla wchodzących z dziećmi. W samochodzie należy go przewozić jedynie w bagażniku. Nie można mieć butelki w ręku, ewentualnie opakowanej, tak?
No nie można na ulicy pić piwa, trzeba mieć ewentualnie, tak?
Ale, no to po prostu my sobie nie możemy z tym, z tym problemem poradzić. Może dlatego, że mamy zbyt wielu psychologów, socjologów. To tak samo jak z ekonomistami. Mamy uczelnie, wydział ekonomii, a nie mamy, a nasza gospodarka widać jaka jest. Więc myślę, że tu należy odgórnie ustanowić takie zapisy prawa, które będą zdecydowanie zakazywały jakiegokolwiek eksponowania alkoholu.
Tak.
Na stacjach benzynowych, no, tysiące, tysiące gatunków. Dziecko wchodzi z matką po zakupy, po mleko, po chleb, widzi na półkach całą serię, przepięknie
wyeksponowanych. Tak.
To może tylko tyle. Serdecznie pozdrawiam.
Bardzo panu dziękuję. Ja myślę, że tu nie chodzi o to, żeby dyskutować z pana wypowiedzią. Na pewno jest to ważne, co pan powiedział, że my dorośli też stwarzamy ten świat jakoś, organizujemy ten świat.
Dajemy pewne przyzwolenia.
Oczywiście, że tak.
Tutaj dziękuję za ten telefon. Dobrze by było, gdyby nasz świat jednak bardziej był konserwatywny w tych tematach. Jednak liberalizuje się bardzo. Niedługo zacznie być debata na temat legalizacji marihuany, drogi panie, więc to już w ogóle
już
będzie...
No już te dyskusje przecież trwają.
Ja chcę tylko państwu powiedzieć, tak, że no, świat jest taki, jaki jest. Myślę sobie, że jak marihuana zostanie odpukać, nie daj Boże, zlegalizowano. To jest takie moje osobiste wyznanie do państwa. To prawda jest taka, że przestaną być te ośrodki pomocy w ogóle dla państwa dostępne i płatne, dlatego że bezpłatne, dlatego że tak naprawdę mówi się o uzależnieniu, że jest chorobą wyboru. Mm. Wiecie państwo, a to już oznacza niestety, także myślę, że tutaj też jest duże dla nas wyzwanie, dla dorosłych, dla osób pełnoletnich, że jeżeli będą takie debaty i takie dyskusje, tak, to zabierajmy w nich otwarcie głos.
To nie temat, ale to słowo tolerancja, które robi tak nieznajomość właściwie zawartości treściowej tego słowa. Tak. Szafowanie tym pojęciem na prawo i lewo, które dzieci nasze słuchają i uczą się. No. Właśnie. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Gosia z Łódzkiego.
Witamy.
Jestem babcią, 13-latka, który w tej chwili przebywa w ośrodku, niestety uzależniony od dopalaczy. Chciałabym tylko poruszyć sprawę, że państwo polskie w ogóle nie dostrzega problemu dzieci małych, które coraz mniejszej, coraz w bardziej niższej wiekowej grupie są uzależnione. Zamiatane jest to wszystko pod dywan. Poza tym nasz mój wnuczek już jest w tej chwili w ośrodku rok. Byłam tam na zakończenie roku u niego. Ma wspaniałą cenzurkę. Pomału wychodzi z tego. Jest dobre zachowanie. Może nie aż bardzo dobre, ale jest dobre już w tej chwili zachowanie. Niemniej jednak chcę podkreślić rolę państwa, naszego państwa polskiego, które nie dostrzega absolutnie tego problemu. Dzieci małe uważają, że nie ma problemu, nie mają tego problemu. Jest problem, jest olbrzymi problem i ma bardzo małe nakłady finansowe na ośrodki, które ratują nasze dzieci.
Dziękujemy pani bardzo. Dziękuję serdecznie. Już mamy następne telefony, dlatego tak troszkę skracamy, ale myślę, że tutaj też jest ważna świadomość. Nie tylko chodzi o rozwiązania jakieś prawne czy organizacyjne, powiem, samorządów, państwa i tak dalej, ale chodzi o to, że żyjemy w takim świecie, że informacje można bardzo łatwo zdobyć. Prawda? Jesteśmy rodzicami. Nikt nas nie zwalnia od odpowiedzialności za nasze dziecko. Prawda?
Ale też, drodzy państwo, nie wiem, czy mam tutaj prawo też porównywać nasz kraj jednak z innymi krajami Europy, czy nawet świata. Uważam, że mimo wszystko ten system pomocy w naszym kraju jest wielki.
Ja też myślę,
bardzo
że jak
dostępny.
Ktoś chce znaleźć
zachęcam,
pomoc, tak,
naprawdę,
oczywiście.
Bo wiem, że są miejsca na świecie, gdzie państwo po prostu nie dostaniecie takiej profesjonalnej pomocy.
Myślę, że najłatwiej także zrzucić tutaj na jakieś rozwiązania ogólne.
Systemowe,
prawda?
Ale systemowe, tak naprawdę ten systemowy
trzeba
u nas
mieć ogólnie. Też, trzeba mieć też świadomość. Podejmujemy się tworzenia rodziny.
Gratuluję tutaj państwu. Musieliście państwo naprawdę szybko zareagować. Tak? Pani ma rację. Inicjacja to jest średnio 12-14 rok życia. Inicjacja alkoholowa 9-11 rok życia.
Tak, zobaczmy, co my serwujemy swoim dzieciom podczas różnych uroczystości rodzinnych też. Tak, o tym też pomyślmy. Słuchamy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć, że byłam niedawno na wakacjach w Jarosławcu. Kończyły się wakacje dla seniorów, rozpoczynały się dla dzieci. Obok zjeżdżalni dla dzieci i schodów z zejściem na plażę stoi pawilon z piwem. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. No to dzieci mają się bawić a rodzice mają pić piwo. Czy nie ma takiej ustawy zabraniającej stawiania na plaży, bo dowiedziałam się później, że w Rewalu też jest taka sama sytuacja, że po prostu wszędzie przy plażach, dosłownie na plaży, bo to już nie jest przy plaży, to jest na plaży, są pawilony z piwem.
Tak, dziękujemy pani bardzo. Ja to jest jak gdyby wpisuje się pani głos w te głosy poprzednie troszkę, ale też no ja znowu odwołam się do odpowiedzialności ludzi.
Proszę państwa, są rodzice, którzy nie wypiją piwa, kiedy są z dziećmi na plaży, mimo że stoi 5 piwiarni, tak? To nie o to chodzi. Ale są rodzice, myślę, że to w naszej świadomości musi się coś zmienić, że nasza postawa kształtuje postawy naszych dzieci. Jeżeli my potrafimy iść na plażę, nie pić piwa, to gwarantuję państwu, że wasze dziecko, jak pojedzie kiedyś na obóz, też nie będzie musiało tego piwa wypijać. Także pamiętajmy, zacznijmy od swoich postaw.
Tak. Dziękuję bardzo. Jeżeli jest telefon, to odbierzemy. Jeżeli nie, to przypomnę telefony. Nie wiem, Krystian odbiera telefon, a mówię, że nie ma telefonu. Przypomnę telefonu 655-2355, 655-2356. Pierwszy telefon Polska Północna, drugi Południowa. Mamy jeszcze około 6 minut na rozmowę. Dwa numery telefonu dla słuchaczy w naszej rodzinie. To są numery bezpłatne 536-600-100-536-600-200. Drodzy państwo, nie chciałabym rozpoczynać zagadnienia, bo pewnie zaraz będzie telefon, ale spytam, pewnie nie jest łatwo jednak zwrócić się o pomoc do kogoś, zwracam się do rodziców, zwrócić się o pomoc do specjalisty, prawda? Bo zawsze chyba mamy takie poczucie, że może sami sobie poradzimy z czymś, że może pani Paulina. Tak.
Trudno jest zrobić ten krok i ja najbardziej bałam się tego, że rzeczywiście dowiem się, że moje dziecko jest uzależnione.
No właśnie. Pani Paulino, już mam telefon, więc telefony te w tej części mają pierwszeństwo. Ale słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z Trójmiasta dzwonię. Od początku nie słuchałam audycji, ale chciałam przychylić się tutaj do tej uwagi poprzedniej. Rzeczywiście to rozpijanie społeczeństwa to jest rażące. Ja mieszkam tutaj na osiedlu, nie będę wymieniała, ale ile jest sklepów, gdzie sprzedaje się monopolowe, spożywcze, to jest na porządku dziennym teraz. Ale to jest po prostu tragedia, jak rano zajeżdża ogromny taki samochód ciężarowy i wyładowuje się te skrzynki z tym piwem. Ewidentne rozpijanie społeczeństwa. Skończyłam, więc już nic nie powiem.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Teresa.
Witamy panią.
Mam chłopca. Chłopca to już jest dorosły mężczyzna. 30-letni. I tak właśnie słucham tej audycji i chciałabym powiedzieć rodzicom, że byliśmy z mężem w domu, ale syna nie było. Normalnie położył się spać o godzinie 10, ale o 2 w nocy już go nie było. Mój syn już 10 lat brał narkotyki. Dopiero w grudniu 2012 sam zdecydował się do jakiejś apostolskiej wiary na leczenie. I tam właśnie jest do dzisiejszego dnia, ale słuchajcie państwo, przez ten czas on się tam jakby leczy czy rehabilituje, bo on sam się zgłosił, on nie chciał, bo między tym mąż zmarł, ja zostałam z trójką dalszych dzieci, prawda, więc on się sam tam zgłosił i on teraz przyszedł już o wszystko, to znaczy on, gdyż brał narkotyki, tak nam wszystko sprzedał. Sprzedał lodówkę, która miała wartość, dajmy na to 1000 złotych, sprzedał za 100 złotych. Sprzedał, no wszystko, ale dach nad głową został, ponieważ myśmy mu kupili mieszkanie z mężem i spłacaliśmy jako pożyczkę. I proszę sobie wyobrazić, że on tydzień temu przywiózł klucze, oddał mieszkanie i teraz właśnie weźmie nasze pieniądze. I ja się pytam, gdyby ktoś mógł mnie powiedzieć, dlaczego w czasie leczenia jego puścili, żeby to zrobił. Dlaczego mój syn oddał dach nad głową i nie będzie miał gdzie się zameldować? No i co taki człowiek? No bezdomowiec. I co ja jako matka, bo najpierw byłam w kontakcie z nim i starałam się, żeby te stosunki między nami, żeby tą miłość przelewać, żeby jemu pomóc w tym, prawda? ale teraz jak się dowiedziałam, że on oddał mieszkanie, a w tym mieszkaniu jeszcze były moje rzeczy bardzo drogie, bo ja chciałam się przeprowadzić na ten okres, co on będzie się leczył tam do niego, żeby wiecie państwo, nie płacić za dwa mieszkania, bo kto by to dał radę, prawda? Więc on mnie kluczy ode mnie już wcale ani nie chciał, ja bym mu ani nie dała, to nad sobie poradził, oddał mieszkanie.
Proszę pani, ponieważ musimy kończyć program, tak, czy pani kontaktowała się z tą placówką, o której on jest?
A,
no tak, to bo tak. Pani zadaje nam pytanie, my nie znamy szczegółów.
To oni i... nie chcą mi nic powiedzieć, bo on jest dorosły, on jest pełnoletni, jego nie można jako spraw.
Rozumiem. Czy ja zapytam rodziców, jaka postawa rodziców powinna być w takiej sytuacji? Bo tu, z tego co pani mówi, mówi pani tak jak typowa matka, prawda? A chciałabym dać im miłość, wszystko co i tak dalej. Być może za dużo tego, tak, za dużo tego było.
Miłości, tak, za dużo tego pomagania.
Znaczy miłości to pewnie nigdy nie za dużo, tylko chodzi o przejawianie się miłości. W jaki sposób się miłość przejawia, prawda? Czy się przejawia w gestach, w emocjach, czy też przejawia się w konkretnych jakichś takich poczynaniach, czynach bardzo konsekwentnych, twardych, powiedziałabym, tak? Spytam rodziców, co pani powinna robić w tej sytuacji? Chociaż mamy bardzo mało informacji, prawda?
Bo to ja tylko... na
tak, bardzo prosimy. Tak. Na wieki wieków, amen. Pozdrawiamy panią.
Myślę, że tak, jeżeli tak się dzieje, jeżeli gdzieś syn dalej, jeżeli to faktycznie jest jakoś nieuczciwa tak gra, no to pierwsze pytanie, czy tak naprawdę syn jest wyleczony. To jest
no jedna właśnie rzecz, tak? Pytanie, tak. Co to jest za placówka,
mam wątpliwość, tak? Generalnie pytanie o placówkę, tak? No nie została ona tutaj wymieniona, no i może,
no i dobrze,
może
i dobrze.
Chodzi, tak jakby to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, jeżeli syn
podjął takie decyzje,
30-latek, i to jest właśnie tutaj wchodzimy w ten obręb bycia konsekwentnym rodzicem. Jeżeli syn podjął takie decyzje, to niestety będzie musiał konsekwentnie ponieść tego dalsze skutki, a panią zapraszam gdzieś o pomoc do poradni mimo wszystko, ponieważ
tak myślałam, że pani
nie można kontrolować
coś.
Tego, co robią tak naprawdę. Nie do końca możemy kontrolować to, co robią nasze dzieci, niekiedy przychodzi nam się po prostu z tym godzić. I tyle, no. I
tym bardziej, się trzeba też nauczyć. Że syn, jak pani powiedziała, chłopczyk, 30-letni. To o czymś już świadczy. Tak. Jak usłyszałam, to zaraz
nie
pomyślałam sobie,
że
pani powinna jednak zwrócić się o pomoc dla siebie. Tak.
Tak,
prawda?
Tak, bo coś tu nie gra. Tak, jakby właśnie. Też z uczciwością, ale też jakby w tym kontekstem. Tak jakby
przy całej miłości, przy całej miłości, uczciwości i tak dalej, bo tu nie chodzi, żeby
pani,
się pani oceniali. Pani, tak.
Oczywiście.
Drodzy państwo, no właśnie, nasza audycja nie jest rozmowami niedokończonymi, ale często tak mam takie wrażenie, że w pół jak gdyby, w pół słowa, w pół zagadnienia trzeba kończyć. Musimy kończyć nasze spotkanie. Dzisiaj mówiliśmy na temat zagrożeń wakacyjnych dzieci i młodzieży. W studiu gościliśmy przedstawicieli Towarzystwa Powrót ZUS Torunia, pani Agnieszka Słowik, kierownik poradni profilaktyczno-społecznej w Toruniu, psychoterapeutka, pani Anna, pani Paulina i pan Bogdan, rodzice dzieci uzależnionych. Staraliśmy się państwu jakoś tak państwa uwrażliwić na to, że jednak trzeba spojrzeć na nasze dzieci. Trzeba może powiedzieć przed wyjazdem coś dziecku, a po powrocie przyjrzeć się dziecku, tak?
Wakacje to dobry czas na to, żeby pobyć też ze swoim dzieckiem.
O tak, bardzo, bardzo dziękuję za to zdanie na końcu. Dziękuję bardzo za uwagę. Za tydzień się nie spotkamy, bowiem jest pielgrzymka rodziny Radia Maria do Częstochowy. Mam nadzieję, że będziemy jakoś uczestniczyć w tym. Szczęść Boże państwu. Spotkamy się pewnie za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo Krystianowi. Dziękuję państwu wszystkim za uwagę. Żegna się Barbara Momot.